mamy dzisiaj podsumować nasze badanie, spróbować wyciągnąć jakieś wnioski. Ja bym chciał, żeby te wnioski też były wnioskami dla nas osobiście. Żeby was przekonać, że ten czas nie był stracony, przeczytam jeden werset, który mówi, że te wszystkie drzewa i te owoce, o których mówiliśmy, będą miały również zastosowanie w przyszłości. Jest to werset z Objawienia Świętego Jana, 22 rozdział, a werset drugi. A w pośrodku rynku jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, przynoszące owoc 12-raki, na każdy miesiąc wydający owoce swoje, a liście drzewa służyły ku uzdrowieniu Boga. Czyli że ten werset mówi, że w przyszłości będzie drzewo żywota, będzie miało nie 3 owoce tylko, o których mówiliśmy, ale owoce aż 12. Wydaje mi się, że na pewno te 3 będą pośród tych 12 owoców. Spróbujmy sobie przypomnieć, do czego doszliśmy, a może coś jeszcze uzupełnimy, w znaczeniu drzew i owoców. Założyliśmy sobie, że jednak jest jakaś hierarchia ważności względem służby dla Pana Boga, użyteczności tych drzew. Które drzewo uznaliśmy za najbardziej jakby użyteczne w służbie Bożej? Oliwa. Jakie argumenty za tym przemawiały?
Oliwa służyła do pomazania
kapłanów, pomazania królów,
do
świecenia w miejscu świętym. Do czego jeszcze?
Do
ofiar. Czyli produkt oliwa. Natomiast były też myśli drzewo oliwne, co prawda nie w przybytku, ale w świątyni. Były drzwi zrobione z drzewa oliwnego i aniołowie, cherubowie. Czyli to drzewo jakby jest bezpośrednio związane z kultem Pana Boga, z oddawaniem mu czci. Dlaczego również drzewo oliwne dla nas chrześcijan jest tak ważne? Nie przebadaliśmy co prawda fragmentu listu do Rzymian z 11 rozdziału, ale tam wyraźnie jest powiedziane, że chrześcijanin jest drzewem, jest szczepiony w drzewo oliwne. Czyli są wersety, które bezpośrednio mówią, że bycie oliwą, stawanie się oliwą nas chrześcijan dotyczy. Czyli oliwa jest to jakby najcenniejsze drzewo przynoszące najwięcej owoców. Czego symbolem jest olej? Czy mamy jakieś na to wprost dowody? Że olej był wylewany, ten werset. Tak, no ale tam nie jest prosto o Duchu Świętym, ale łącząc to, że wylanie Ducha Świętego nie jest powiedziane, że werset, który mówi o wylaniu Ducha Świętego jako pierwszy to. Tak, no ale to nie jest wprost, to jest werset jakby pośrednio nam pokazuje, że olej. Czy jeszcze jakoś to możemy uargumentować?
Samo takie święcenie, pomazał go Duchem Świętym. No, pomazywało się tylko olejkiem. Było pomazanie jest ściśle związane z olejkiem. Nie można było pomazać winem ani masłem, to się nie pomazywało, więc nie ma innej substancji. Więc słowo pomazać, ono niesie w sobie tą zawartość olejku, a stwierdzenie jest pomazał w Duchem. Z tym można nie wprost, ale powiedzieć, że to
odczynności. Czy może coś byśmy teraz... Czyli jesteśmy do tego zgodni, że olej to jest Duch Święty. Zauważmy, że jest ciekawą rzeczą, że ten produkt oliwa jest wyprodukowany zarówno przez chrześcijan, jak i przez Żydów. Bo ten obraz z listu do Rzymian mówi, że ta oliwa jest jedna że Żydzi produkowali ten, byli tą oliwą. Później my zostaliśmy wszczepieni, ale oni z powrotem jakby zostaną wszczepieni i będą producentem tego oleju. Myślę, że to jest też jakby argument za tym, co tutaj robimy, że śpiewamy po hebrajsku. Większość ludzi, do których będziemy śpiewać, nie będzie tego rozumieć, ale ta kultura, ten naród, tak jak chrześcijanie, on również jest producentem ducha, znaczy producentem. Oliwa wytwarza ducha Bożego, czyli olej. I myślę, że dlatego jest ważne, że są to dwa nurty w obecnym świecie, chrześcijanie i Żydzi, przez których jakby Duch Boży może przemawiać. Jeszcze chciałbym, żebyśmy chwilę poświęcili czasu na naturą owocu i naturą tego, czym jest oliwa. Z czego powstaje oliwa?
Ja jeszcze nie do tego pytania, tylko taka jedna ciekawa rzecz mi się teraz wróciła. Mianowicie w tym 11 rozdziale apostoł Paweł pisze, że wy jesteście płonną oliwą wszczepieni w tą prawdziwą, hodowlaną, powiedzielibyśmy, oliwę. Czasami nie jest też jakaś taka myśl, że trzeba być płonną oliwą przynajmniej, a nie na przykład jakimś tam innym, dowolnym drzewem, żeby być wszczepionym w tą naturalną oliwę. A to tak tylko tytułem ciekawostki.
Co jest owocem drzewa oliwnego? Oliwka. Malutki owoc. Ale czy w Biblii jakby jest dużo mówione o wykorzystaniu samych oliwek? No dzisiaj bardziej popularne są może oliwki. Olej się z innych rzeczy produkuje. W Biblii olej produkowano przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, z oliwy. Dzisiaj oliwa to u nas oliwek jest raczej rarytasem, rzadkością, natomiast z innych rzeczy produkujemy. Wtedy produkowano olej wyłącznie z oliwek. Natomiast o owocu oliwy jest stosunkowo, nie wiem, jest mówione jako o owocu, natomiast nie jest...
O sposobie zbierania, tak? O cząstkowaniu zbierania.
Tak, natomiast nie koncentruje się Biblia na spożywaniu samego owocu, przede wszystkim oliwy. Jak produkuje się oliwę?
Zgniata się cały owoc, czyli pestkę i miąższ, i tłoczy. Także i w pestce, i w miąższu jest olej.
Czyli oliwki wrzuca się do prasy, wygniata się i wyciska się olej. Czy, ja mam takie pytanie, czy natura tego produkcji oleju może nas czegoś nauczyć? Myślę, że to jest istotne, jeżeli olej przedstawia Ducha Świętego, jak on powstaje.
W czasie takiego mocnego wyciskania.
No, to jest dużo karkołomne stwierdzenie, jak powstaje Duch Święty.
Jak się rodzi, jak spływa.
Jak to jest moc Boża, to się nie rodzi, nie spływa, tylko
jest wylewany.
Apostół pisze, tak, to co sugeruje się, że jeżeli chcemy, aby ten Duch mieszkał między nami, to jest to jakiś efekt braterskiej takiej miłości, można powiedzieć, nie, bo to Pan Bóg da. Ale mówi, żeby miłość Chrystusowa przyciska nas. Razem będziemy mocno przyciskali, kochali, to ten efekt tego Ducha Świętego będzie, myślę, widoczny, tak jakby. Tak mi do głowy to teraz.
Ja się kojarzę, że kasy oliwne są to ciężki kamień, który się toczy w takiej rynnie. Nie wiem, czy ktoś widział, jak wygląda ta kasa. Okrągła rynna i okrągły kamień, który w tej rynnie się toczy dookoła, na ogół jakieś zwierzęta albo ludzie pchali ten kamień. Także oliwki są miażdżone, bo winogrona można łatwo wycisnąć, deptało się po prostu. Natomiast oliwki trzeba ciężkim kamieniem znieść, zmiażdżyć. Myślę, że to jest piękny obraz na to, że Duch Święty powstaje, znaczy Czy korzystamy z mocy Ducha Świętego najbardziej wtedy, kiedy cierpimy, kiedy jesteśmy po prostu zgniatani, miażdżeni. Kiedy tracimy jakby swoją osobowość, to co Pan Jezus powiedział, że diabeł musi obumrzeć, aby mogło żyć nowym życiem. A przemiana natury, jakby tym zmiażdżenie starej natury po to, żeby mogła powstać ta duchowa nowa. Coś w tym jest, w tym obrazie zgniatania. Czy jeszcze ktoś?
Ciekawy werset z 2 do Koryntian 4:8. Gdy zewsząd bywamy uciśnieni, ale nie bywamy potłoczeni.
Czyli Duch Święty na nas, Daniel zauważył, szczególnie działa w chwilach, gdy no, mamy doświadczenie, jesteśmy uciśnieni. To jest jedna lekcja. Inna jakaś jeszcze ewentualnie? Czy z jednej oliwki powstanie olej?
Nie,
to jest owoc społeczny, jakbyśmy powiedzieli. Owoc, który do osiągnięcia produktu wymaga odpowiedniej pewnej ilości. Ja myślę, że to jest również pięknym obrazem, że duch spływa i to pokazują to również inne obrazy Nowego i Starego Testamentu na społeczność. Wylanie ducha było, gdy się zebrali wszyscy, to wtedy dopiero nie na każdego osobno gdzieś przy jego pracy, ale gdy się społecznie zeszli.
Bo nadużycie jest, mi się wydaje, że jak gdyby pokazują, że my jesteśmy oliwkami, ale teraz wspólnie tworzymy, że Duch Święty na społeczność, która, bo nie wiem, mi się wydaje, że jednak bardziej na jednostkę niż na społeczność. A też może pomóc w tym, żebyśmy byli gotowi na przyjęcie tego Ducha Świętego, albo żebyśmy umieli o niego poprosić, a jednak wydaje mi się, że bardziej ta jednostka będzie jakby odbiorcą tego Ducha Świętego.
No tak, jednostka była, ale nie była każda osobno. Znaczy,
że można było na całą społeczność, ale jakby każdy dostał swoją część. No
tak. Mogę? Proszę. Właśnie wydaje mi się, że dlatego każdy dostał swoją część, żeby był częścią społeczności. Problem polega na tym, że gdyby był poza tą społecznością, gdyby nie było go w tej sali wtedy, kiedy Duch Święty wstąpił, no to po prostu ten olej dla niego nie stąpił. No, podobnie było chyba w domu Korneliusza też. Właściwie tak indywidualnie, na jednostkę, no to co znam przypadek, tylko z Panem Jezusem wystąpił tuż, kiedy wyszedł z Jordanu.
Jest historia z tymi 70 starszymi, gdzie jakby to, co Pan Bóg ma do zrobienia, to robi obojętnie, czy ktoś jest w zgromadzeniu, czy nie. Tam było 70, a dwóch zostało po prostu i też prorokowali. Próbowano im zakazywać, a jednak może Pan Bóg nakazał zgromadzić, dołączyć ich do grona. Z grubsza tak jest, ale ja też myślałem, że z oliwki powstaje olej pojedynczej, tylko malutko. Natomiast nie tłoczy się pojedynczej oliwki, to jest jasna sprawa. Tłoczenie związane jest z jakąś tam ilością, ale z każdej oliwki powstaje oddzielnie olej i każda oliwka sobie zawiera ten olej.
Znaczy, ja zaznaczam, że nie jest to obraz, nie mamy do tego żadnych podstaw biblijnych, to może być ewentualnie nasza lekcja, natomiast nie ma do tego żadnych, za wyjątkiem tego wersetu,
który... Jeden człowiek może wydać wiele oliwek, mi się wydaje, nie, że każdy, to w ogóle chciało ocenić, że każdy z nas jest pojedynczą oliwką, to jakby też jest jakimś tam, jeden może wydać więcej oliwek niż stóp.
Nie, co ja chciałem uzmysłowić nam, że o ile na przykład figę możemy wziąć pojedynczą figę, jedną figę wziąć i zjeść, to oliwy z pojedynczej oliwki nie weźmiemy, tak jak z winogrona, jakby to są owoce, bym powiedział, społeczne. Te owoce, które na przykład jabłko możemy zerwać i jedno zjemy, ale zboża na przykład, no jednego nie, czyli są jakieś rośliny, które są, może wykorzystujemy je pojedynczo, a są takie, które muszą być wykorzystane razem. Do takiego gatunku jakby należy oliwa. Czy jeszcze coś ciekawego o oliwie?
Do próby formy.
Wydaje mi się, że tak jak mówiłeś, nie mamy podstawy w Biblii, żeby pokazać cały ten proces stworzenia oliwy. I myślę, że chyba niepotrzebny jest nam ten proces, bo w tych wszystkich miejscach, gdzie drzewo oliwne jest pokazany jako pewien symbol. W Zachariaszu mamy pokazane to, że drzewo oliwne produkuje olej z gałęzi. Nie ma procesu tworzenia, zgniatania oliwy. Drzewo produkuje olej. I to jest dziwne. No ale poza tym jednym, no i objawienie potem się powołuje na tym, ale poza tym potrzebny jest proces rozwoju drzewa tylko. Nie owocu i tak dalej, tylko na przykład szczepienia oliwki w drzewo. I to jest ważne. A owoc i proces tworzenia oleju już nie jest ważny w tym procesie, bo tylko szczepienie jest ważne. Albo gdy pokazane jest drzewo figowe, które kwitnie, to ważny jest tylko moment ten, gdzie pokazuje się kwiat. Nic innego. Owoc już nie jest pokazany, nie jest istotny, bo tylko znak pokazujący, że czas wiosny nastąpił właśnie. A wydaje mi się, że to są dwie rzeczy rozdzielone. Duch Święty jest jako olej i nie musimy się zastanawiać, skąd on się wziął. Po prostu jest olej. I tyle. Natomiast w drzewie pokazane są inne rzeczy. I owoc, i olej, który z tego powstaje, po prostu nie jest istotny, bo inne elementy tego drzewa są potrzebne. I równie dobrze mogło być jakieś inne drzewo. No, oliwa, drzewo, które tam występuje, często jest podstawą, podstawą życia. Ale wydaje mi się, że może niepotrzebnie łączymy te dwie strony. Znaczy oleju i drzewa.
W liście Zachariaszu mieliśmy nawiązanie do oleju, no ale ono się nierozłącznie, jeżeli jest w liście do Rzymian, nam się nierozłącznie kojarzy drzewo oliwne z tą oliwą proroczą w jakiś sposób. Tu co prawda nic nie ma o produkcji oleju, ale jest o wszczepieniu, czyli o uzyskaniu tej samej jakby płodności. Po co się szczepi drzewa, żeby stanowiły jedność. Myślę, że dla nas ten obraz z listu do Rzymian jest istotny o tyle, że pokazuje, że naród żydowski był w łasce Bożej. Myśmy weszli jako część drzewa oliwnego, ale on z powrotem do tej łaski powróci, czego wielu chrześcijan odmawia narodowi żydowskiemu, uważając, że oliwa będzie, jakby zmieniając ten obraz i mówiąc, że my staliśmy się teraz oliwą. Ja bym myślał, że o oliwie tyle. Teraz o kolejnym drzewie, według tej naszej hierarchii, które przynosi jakby owoc służący również do chwalenia Boga. Jakie to drzewo? No, figowiec w żadnym miejscu nie jest pokazany, żeby owoc figi był służył do chwalenia Pana Boga, bo zostawił na koniec. Winorość. Do czego owoc winorości był używany w służbie dla Pana Boga?
Też do ofiar.
Wino było do ofiar. Do czego jeszcze wino służyło?
W służbie Bożej.
W służbie Bożej. No, było również, wino było składane do ofiar, ale kapłanowi, gdy szedł służyć, nie wolno było wina pić. Wino również jest ważnym elementem Nowego Testamentu, bo przy pamiątce Pan użył chleb i wino, czyli ten element nie tylko występuje jakby w Starym Testamencie, ale również my go dzisiaj używamy jako symbol przy pamiątce, czyli jakby jest takim dość istotnym produktem. Wino powstaje jako produkt owoców winnicy. Zajmowaliśmy się jakby dwoma spojrzeniami. Jednym jako winnicą i mówiliśmy o tym obrazie krzewu winnego. W każdym bądź razie, częścią, które łączy te dwa obrazy, to jest podobny produkt, czyli owoc winorośli. Bardzo często w Biblii ktoś jest przyrównywany do winorośli. Pan Jezus również mówi, że ja jestem winną macicą. Proroctwa również mówią, że wyjdzie różdżka z pnia Isajego. Czyli ten obraz jest też również obrazem bardzo, bardzo sugestywnym.
Jeszcze można wspomnieć, że wyrabia się współcześnie teraz olej z pestek winowych. Czyli też ma związek z olejem winowym.
Nie wiem, jak w tamtych czasach, ale dzisiaj faktycznie tak, tak jest. Czy jeszcze ktoś...
Jest w prostej Weizersze i Remieszanie można znaleźć tego miejsca, gdzie jest stwierdzone, że to, tak jak drzewo lignę można było wykorzystać na przynajmniej do ozdoby, czyli produkcji mebli, samo drewno. Tak prorok tam uświadamia Izraelitom, że z drzewa winnicy, z krzewu winnego już się nic nie da zrobić. Albo on przyniesie owoc, to jest jedyny jego cel istnienia, a jeśli nie przyniesie owocu, to się nadaje do spalenia. Do zniszczenia. Z samego drewna nie da się skorzystać. Jedynym celem istnienia winnicy jest przyniesienie owoców.
Jest wezechiona,
że był taki odarzy sceptyk, że Bemów rozumiem. Gdzie jest takie prosto, że do czego się winna? Nie ma komputera, to już nie umiem znaleźć.
Czy jeszcze coś? Czyli winnicy, winorośli, nie jest istotne. Oliwce nawet, drzewo oliwne było wykorzystane w świątyni. Natomiast drzewa z pędów winorośli, no raczej są one bezużyteczne. Natomiast w winnicy ważny jest owoc. Czy jeszcze coś nam się nasuwa odnośnie...
W winnicy mogły być różne gatunki wina, ale był przepis, że nie można było mieszać gatunków.
Coś może z tym, nie tylko to nasunęło, że Juda jest szczepem wybornym i Izraelici też jakby nie mieszali działu pokoleń. Każde pokolenie miało swoją ziemię i jakby trzymało się osobno. Może to był pokazany jakiś rozdział, nie wiem, co by to mogło znaczyć.
Też nie wiem, bo Lewici znowu byli proszeni po całym plemię lewego.
W każdym razie w winnicy były jakieś podziały. Nie można było mieszać. Nie wiem, mnie to się tak kojarzy, że no jak mamy jakiś sposób, jakiś rodzaj służenia Panu Bogu, to tych sposobów nie jest korzystne zawsze mieszanie. Jeżeli na przykład jest jakaś społeczność, ma jakiś wypracowany sposób, to mieszanie tych sposobów służenia czasem może nie zawsze jest korzystne. Ale to taki jest luźny wniosek. Nie znajduje tego poparcia w Biblii szerszego. Czy jeszcze jakieś z winnicą, z winorośną wnioski, które...
No, podobieństwo do oliwy jest takie, znaczy podobny chyba jest proces wytwarzania wina, tak?
Tak, wytłacza się, może mniej
wytłacza. Nie wiem, czy te prace tak samo wyglądają, pewnie inaczej. No ale też musi być ileś tych winogron, prawda, żeby powstało wino.
Czyli potrzebna ileś tych oliwy. Albo inny obraz, jeżeli ileś tam, nie jeden krzew, to krzew jeden, tylko ileś krzewów, żeby była winnica. Czyli obraz winnicy w ogóle, nie samego winorośli, pokazuje, że winorośl jest rośliną jakby społeczną. To przedstawia jakby pewną społeczność, co jest również podkreślane w obrazie, że jest nie tylko jeden pęd winny, tylko jest zespół tych pędów. Jest jakaś struktura organizacyjna, czyli mur, wieża, jakby jest pewna społeczność. Czyli winnica może nam przedstawiać pewien jakby porządek, ustrój społeczny, wzajemne kontakty, relacje między ludźmi.
Wyraźnie są takie dwie różnice dla mnie, że po pierwsze, że drzewo oliwne jest samo w sobie konstrukcją, nie potrzebuje żadnych podpórek dodatkowych. Oczywiście można nazwać większe dziele, ale każdy dla siebie stanowi oddzielną konstrukcję. Natomiast winnica wyraźnie potrzebuje, bo i dawniej i teraz się to falikuje, jakoś tam się wspomaga, to obraca, robi urządzenie, więc potrzebuje zewnętrznej struktury pozaroślinnej, poza biologicznej. I po drugie, zauważalny ta łatwość osiągania soków winogron w przeciwieństwie do osiągania tego oleju, tam potrzebna jest duża siła zmiatania, albo jakiś proces chemiczny wręcz. Natomiast tutaj wystarczy lekko ścisnąć to grono i natychmiast spuszcza sokiem. Więc jakby, jeśli to kojarzy z cierpieniem, to można powiedzieć, że uzyskanie owoców, czy wina z winogron nie wymaga aż takich przeżyć takich cierpień, jak uzyskanie oleju z oliwek, jeśli to skojarzenie z cierpieniem, ze zmiataniem, z pozbywaniem się osobowości swojej własnej, pozbywaniem się swojego ja, swojego ego, jest tak, to jest tutaj słusznym wnioskiem. Ale to taki bardziej kaznodziejski. Kaznodziejska, ale oceniliśmy niż biblijna.
I tu było ciekawe, że jeżeli na przykład drzewo oliwne zostaje zasadzone, to ono rośnie kilkaset lat i ono jakby jest samodzielne. Natomiast winnica pozbawiona opieki przestaje od razu owocować. Czyli jakby winnica wymaga dużo większej ingerencji człowieka, tego, który się nią opiekuje. Czyli jest jakby winorość, winnica jest bardziej delikatną rośliną, która wymaga większej pracy. I o ile drzewo oliwne może sobie samotnie rosnąć, tak jak mówiliśmy, że na przykład olej Duch Święty może spływać na kogoś, kto rośnie samotnie, to jednak gdy krzew winny byśmy zostawili samotnie, no to on w tamtych warunkach zginie.
Dla mnie była sprawa dziwna, że praca w winnicy jest uważana za pracę bardzo szlachetną. Ludzie są dumni, że pracują w winnicy. Tam żona głównego szefa pracowała, zarządcy żona i z dumą podkreślały, że one pracują na winnicy. Tak jak praca w fabryce jest pogardą pewną, tak w winnicy jest dumą. Powiem, że bardzo ciężka jest.
Komu jeszcze z czymś winnica się kojarzy? Proszę.
Ciekawa jest jeszcze lekcja. Takie porównanie z tego, co mówili o uprawie winnicy, jak się prowadzi krzew winny, że jego się dość mocno pchnie i formuje po to, żeby przynosił dobre owoce. I porównanie z tą przypowieścią, której żeśmy kolejnie zdążyli przebadać, o naszym panu, który jest krzewem winnym, a jego naśladowcy są tymi latoroślami. I ta lekcja ciekawa jest taka, że te latorośle, żeby przynosiły owoc, no niestety muszą być mocno formowane. Także to, co potem mówi apostoł, że dla was nie będzie niczym dziwnym, jeśli ogień doświadczeń na was przychodzi. No bo latorośle muszą być mocno formowane, a co jeszcze może takiego mniej przyjemnego, to że wiele z nich jest po prostu wyrzucanych, wycinanych po to, żeby pozostałe przynosiły lepszy, większy owoc.
I to jest niezależne, czy patrzymy na jeden krzak, czy na całą winnicę. To musi być ten owoc, ta roślina wymaga to chyba jednego z najbardziej radykalnych przycinań. Wiele drzew owocowych wymaga przycinania, ale winorośl chyba tego najwięcej wymaga. Po prostu dlaczego? Wytwarza bardzo dużo pędów. Potrafi w ciągu 2-3 dni kilka centymetrów roślina odrastać. I to są te pędy, które nie przynoszą owoców, które po prostu wytwarzają tylko liście. Czyli jaka z tego lekcja dla nas? Proszę.
Znaczy, ja nie o lekcję, tylko takie mam skojarzenie. Być może ono się tu przyda do tych wszystkich obrazów, które usiłujemy odczytać, że drzewo oliwne jest tak jak gdyby z tego co ja wiem, bliskie naturze, to znaczy nie hodował człowiek tak specjalnie jakichś tam odmian oliwy, bo to jest tak, że jako gatunek roślinny jest wszystko oliwa, ale potem drogą różnych tam krzyżówek selekcji się hoduje różne odmiany. Po to, żeby owoc był jakiś tam szlachetniejszy, czy żeby ona więcej tego owocu dawała. I wydaje mi się, że oliwa to jest taka roślina, na którą człowiek tak strasznie nie pracował. Ona jest tak jak gdyby bliska tym swoim pierwotnym przodkom. Natomiast nad winorośną człowiek bardzo pracował. Z tego co ja wiem, to w tej chwili te odmiany, które się hoduje, to tam na różne gatunki win muszą być różne odmiany winorośli. I po prostu dlatego tak bardzo pracy dużo wymaga współczesna winorość, że człowiek już bardzo dużo pracy włożył, żeby ona była dużo szlachetniejsza od tych dzikich, jakichś tam pierwszych swoich przodków. Nie wiem, czy to jest rozumiane, ja mówię, że po prostu specjalnie się selekcjonuje się te rośliny, które najlepszy owoc dają, jakiś tam ze względu na zawartość cukru, na plon i tak dalej. I być może to też jest przydatne w tym obrazie, że po prostu ta winorość jest dlatego tak wymagająca, że ona jest tak jak gdyby specjalnie wyhodowana.
Czyli winorość wymaga pracy, wymaga dużego nakładu pracy i pewnych wymagań, które są...
Pracy cały rok też. Nie wiem, czy nie jedyna roślina, która wymaga pracy cały rok, łącznie z zimą i tam przy korzonkach robią, obcinają, że cały rok jest praca przy zimie.
Czek, proszę.
Co do tego wcześniejszego pytania, jaką lekcję z tego mamy?
Tak.
Ja się jednak odniosę tutaj do tego, co pan Jezus Lubiana powiedział. Ja tam nie wyczytałem lekcji, o której mówi apostoł Paweł później, że w tym fragmencie przynajmniej nie ma, że pan Jezus nas przycina, nie mówi za bardzo o doświadczeniach, tylko mówi po prostu o ladoroślach, które nie wydają owocu. Nie odcina i po prostu ich nie ma. I mówi o ladoroślach, które uschły, które były, ale ponieważ nie trwały w nim w Panu, w tym krzewie, to po prostu zostały wyrzucone i spalane w piecu. Natomiast o tych, które są i wydają owoc, to tak jakby te są otoczone jakby specjalną opieką, bo tutaj mówi, że każda ladorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Czyli według mnie jest to taka bardzo optymistyczna i pozytywna wypowiedź Pana Jezusa do wszystkich tych, którzy trwają w Nim, którzy chcą w Nim trwać, bo w tym trzecim wersecie nawet mówi, wy jesteście już czyści dla słowa, które Wam głosiłem. Czyli niekoniecznie musimy kojarzyć oczyszczanie zawsze z jakimiś doświadczeniami, cierpieniami i tak dalej. Możemy też oczyszczać się słowem. Biblia mówi w wielu miejscach, że zresztą woda jest często przyrównana do słowa, albo słowo do wody w Piśmie Świętym, która sprawuje w nas takie dzieło oczyszczające. I myślę, że to jest wspaniała lekcja, że możemy, no, będąc w tym krzewie, czy robiąc wszystko, żeby się trzymać Pana i trwać w Nim, chociaż to też jest jeszcze do ustalenia, co to znaczy trwać w Nim, no myślę, że jakoś każdy z nas to czuje, to możemy liczyć na to, że Pan nam będzie pomagał, że będzie nas oczyszczał na różne sposoby, ale między innymi słowem.
Czyli lekcja z winorośli, że mamy wyrastać z Chrystusa. Jeżeli ktoś zaczyna nie trzymać się Chrystusa, to bywa odcięty albo usycha. Czyli dla nas, dla chrześcijan, ważna jakby taka lekcja, że mamy to, nasz szpęd ma wyrastać z Jezusa, nie z czego innego. Natomiast obraz z całej winnicy dla mnie był ten najbardziej przekonujący z proroka Izajasza, że mamy tak mieszkać, żeby innym stawało miejsca. Że winnica ze swoją strukturą pokazuje, że każdy ma mieć swoje miejsce i owocowanie jednego drzewa nie ma zakłócać, owocowanie jednej winorośli nie ma zakłócać innych i że jest jakiś ustalony pewien, winnica pokazuje pewien ustalony porządek, pewną ustaloną strukturę społeczną, która chociaż jest na ziemi, to nie jest wartością ziemską. Jest to pewien dorobek duchowy struktury współżycia ludzi. że winnica pokazuje ludziom, jak należy mieszkać razem. Drzewo oliwne sobie gdzieś tam mieszka osobno i ono będzie funkcjonować. Natomiast winnica musi funkcjonować cała. I każdy w tej winnicy musi mieć swoje miejsce, ona musi swoje urządzenia, czyli no, pokazany jest porządek życia ludzi. I myślę, że Izrael taki porządek inny niż sąsiednie narody miał pokazać i możemy oczekiwać, że taki porządek rzeczy, życia na ziemi będzie pokazywał ludziom w przyszłości. Jak ma wyglądać struktura życia, jak ma wyglądać ten porządek kiedyś. Ludzie muszą się tego nauczyć, jak żyć ze swoim bliźnim. I tutaj jest również ciekawa lekcja, którą my możemy, że my również jako chrześcijanie pokazujemy ten obraz krzewu winnego, pokazuje, że trzeba się zmienić w środku. Że jak człowiek zmieni się w środku, to i łatwiej mu będzie żyć z innymi. Człowiekowi spokojnemu, łagodnemu jest łatwiej współżyć z sąsiadami niż człowiekowi, który po prostu jest zacięty i nerwowy i zły. Także myślę, że sposób formowania tego krzewu, o którym mówiliśmy, chociaż on jest pojedynczy, ale jednak pokazuje, jak ludzie mają się formować, żeby w tej winnicy mogli żyć. Czyli wbrew pozorom te obrazy, one się na pewnym poziomie ładnie łączą. Że musi się, jeżeli ludzie będą wychodzić z tego jednego pędu z Chrystusa, to oni będą mogli łatwo współżyć ze sobą. Ale jaki sposób współżycia w Królestwie, jeżeli ludzie będą żyli na ziemi, no będzie musiał być. I to będzie przypominało tą wielką winnicę. Mnie się taki obraz z samolotu kojarzy, że jak każdy będzie żył pod własnym drzewem, z własnym drzewem figowym i pod własnym drzewem winnym, jak mówi prorok, to jak z samolotu się spojrzy, to będzie jedna wielka, wielka winnica.
Jeszcze jedno skojarzenie, że nie wiem, czy tak jest w Izraelu, wiem, że na naszym terenie są gatunki win, ale też zostawia się pewne grona winne dość bez zbioru, dość późno, nawet do pierwszego śniegu. Jest potem wino, które się nazywa wino ze śniegu.
Są
najdroższe te wina, one są bardzo słodkie, bo są te owoce, które są zostawiane bardzo późno, są najsłodsze, zawierają najwięcej cukru. Tak sobie myślę, że te późne owoce właśnie są takie najprzyjemniejsze, najsłodsze, że może tutaj w tym obrazie krzewu winnego pokazywać, że zostawione te ostatnie grona na ten czas, one są najszczęśliwsze, najdroższe. Taka była może rola tych ostatnich członków Kościoła w naszym czasie. Być może również odnośnie Izraela, co więc owoce sajgienicy, można by takiego wskazać, że ten owoc, który w naszych czasach jest wydawany, będzie taki najcenniejszy dla nas z punktu widzenia korzyści całej wieczności.
Kończymy. Figa. To jest największy problem. O ile nie mieliśmy problemów, bo mamy bardzo wiele wersetów odnośnie oliwy, odnośnie czym jest oliwa, odnośnie winorośli, czym jest winorośl, no to z figą są pewne problemy. Najczęściej mówimy, że figa jest znakiem. Czy owoc?
To nie wspomina, jak to pracuje Remiusza. Czy tam jest bardzo wyraźnie powiedziane, że jako figi dobre i złe są jedni zaprowadzeni figi jako owoce. Ci synowie zaprowadzeni do Babilonu byli figami dobrymi, słodkimi. Ci, którzy zostali w Jerozolimie, chcieli się sprzeciwić Babilonowi, byli jako figi złe. No więc jakieś drzewo ich urodziło. Jakaś ta społeczność organizacyjna w tamtym czasie i zrodziła, że mi się zdaje, że to jest bardzo przekonywujący dowód na to, że ta instytucja, czy tamten sposób organizacji społecznej, jaki był, który wydawał swoich synów ten naród, można jak najbardziej się określić drzewem figowym. Czy akurat w 24 Mateusza to jest druga sprawa, nawet tam niewątpliwie drzewo figowe funkcjonuje również jako obraz Izraela.
Z czym nam się kojarzy figa?
Ja się dowiedziałam, że figa była sadzona na winnicy w celu ochrony, bo była cień na
może mogli się chronić spod wina, że znamy opowieść z Ewangelii Mateusza, że na kanale przebywał z figurą tam do filmu.
Tak, to jest ciekawy werset, który znalazłem i który miałem wam powiedzieć, że Ela to zacytowała, że Natanela, Pan Jezus mówi, znalazłem cię pod drzewem figowym. Czyli, że siedzenie pod drzewem figowym to dawało cię, ale być może jest jakimś takim znakiem, że kto siedzi pod tym drzewem, to Pan Bóg, Pan Jezus go znajdzie. Co jeszcze? Figa, no jakim jest owocem? Nie można jej oddawać w żaden sposób, w świątyni nie była w służbie. A do czego była wykorzystywana? Do jedzenia, ewentualnie do leczenia. Charakteryzuje się słodyczą. Winorość jest słodka, ale to nie jest najważniejsze. Ona daje wino, które jest to kwaśne. Oliwa, no też nie jest tłusta, ale też nie jest słodka. Natomiast figa jest oprócz miodu jest takim jedynym naturalnym produktem, który tam był znany produktem cukru. No z czym nam się kojarzy słodycz zawsze? Ale słodycz nam się kojarzy ze złą rzeczą, też dobrą. Zawsze z czymś takim dobrym. Leżyc jeszcze podkreślał, że bardzo, bardzo ekskluzywnym, takim wykwintnym jedzeniem, czyli
proszę, moje takie dowolne skojarzenie, nie wiem, kojarzę jakieś z moich takich uczuć, że to figa kojarzy mi się z takim dostatkiem abrahamowym, taką, nie wiem, to coś może związane jest z tym, że Abraham był taką postacią błogosławioną, ale no nie wiem, takie jest moje skojarzenie, że to jest właśnie to błogosławieństwo, które spoczywa na tych, którzy spoczywają na łonie abrahamowym, na tym są błogosławieni tym błogosławieństwem, które jakby dotknęło patriarchów. Dziękuję.
Proszę.
Dziękuję. Biorąc to skojarzenie pod uwagę, że liście figowe służyły za okrycie Adamowi i Ewie, niektórzy uważają, że właśnie drzewo poznania dobrego i złego to była właśnie figa. Wiele mogłoby wskazywać, że drzewo żywota jest w drzewie oliwnym właśnie pokazane jako bardzo długotrwałe i owocem świętym. Ale drzewo figowe, jeśli było drzewem poznania dobrego i złego, jeżeli jego liście służą za ujęciu na gości, więc w jaki sposób kojarzy się ta słodycz z rozkoszą, z korzystaniem z pewnych dobrodziejstw, jakie są dostępne. I też z pokusami z tym związane. Z pokusą materialności życia, z pokusą bogacenia się, rozkoszy tych zmysłowych wszelkiego typu, również na przykład słuchania muzyki, powiedzmy, czy obfitego jedzenia. To są wszystko dobre rzeczy, piękne, ale muszą być stosowane z umiarem i ta wiedza na ich temat, ona bardzo często powoduje w nas wstyd, potrzebę zakrywania naszej. Jakoś kojarzy mi się to z drzewem poznania dobrego zła, kojarzy mi się z rozkoszą, z korzystaniem. No i państwo, czy te zewnętrzne instytucje organizacyjne, żądanie porządliwość władzy, ono również takie, że w sumie organizacja jest dobra, ale rodzi wielkie pokusy dla niektórych ludzi, żeby panować nad innymi, żeby dbać o samą tę organizację i zasłaniać się, że tak powiem, tymi liśćmi, zamiast przynosić owoc.
Mnie też, powiem szczerze, nie konsultowaliśmy tego z Danielem, ale figa kojarzy się z pewnymi ziemskimi rzeczami. Jest ona słodka, jest ona dobra, ale za dużo słodyczy też człowieka mdli, ale figa jakby przedstawiała nam czegoś, co nie możemy jakby ofiarować Panu Bogu. Panu Bogu to nie jest potrzebne. Natomiast słodycz jest nam czasami potrzebna. Nam potrzebne są ziemskie rzeczy i być może dlatego nigdzie, o ile oliwa, Kościół był do oliwy porównany, do winorośli Kościół był porównany, to do figi nigdzie. Bo jakby to są ziemskie rzeczy. Jednak no, żyjąc tu na ziemi, Izrael jakby daje światu te ziemskie rzeczy, ale myślę, że i my również żyjąc na ziemi też nie możemy uciec od tych ziemskich rzeczy, od chwil. I możemy dawać komuś figi, czyli te ziemskie rzeczy, ziemską słodycz, to nie jest zły owoc, to jest dobry owoc, ale on jest jakby ziemskim owocem. I w przyszłości dla ludzi te ziemskie owoce figi będą potrzebne, ale my dzisiaj możemy też częstować figami naszych przyjaciół, naszych bliźnich, naszych braci. I bardzo miło nam jest, jak ktoś daje nam takie słodkie rzeczy tu na ziemi. Myślę, że to są właśnie te ziemskie rzeczy, którymi się możemy dzielić. Tak jak Abigail poszła i Dawida poczęstowała i przebłagała jego gniew. Cielesnymi rzeczami możemy czasami łagodzić gniew.
Myślę, że jeszcze warto wspomnieć już na podsumowanie tych trzech rzeczy, że wszystkie stanowiły też składnik lekarstwa. I figa, i oliwa, i wino. Także to jest wspólna cecha tych trzech drzew i myślę, że to warto o tym wspomnieć.
Czyli myślę, że gdy spojrzymy na Izrael, to widzimy, że on te owoce przynosi. My również jako chrześcijanie, wydaje mi się, że również patrząc na to, patrzymy, że również podobne owoce powinniśmy przynosić. Jest jeszcze dla mnie jedna taka oprócz tych osobistych lekcji, lekcja prorocza, która porządkuje moje rozumienie czasu z pieśni nad pieśniami. Jeżeli byśmy pieśń nad pieśniami rozumieli symbolicznie, jako przyjście Mesjasza, przyjście Chrystusa, to tam jest powiedziane, że gdy oblubieniec przychodzi, to kwitnie winorość, a figa wydaje już swój owoc. Czyli jakby jest pokazane, że przyjście Mesjasza ma określony czas, jest tam jeszcze pokazana winnica, czyli wszystkie te elementy, o których mówiliśmy, oprócz może oliwy, czyli jakby pokazane jest to, że to, co się dzieje z narodem izraelskim, jaki on ma przynosić owoc, ma przynieść owoc oliwy, czyli ducha, wylanie ducha, ma być to, co mówi prorok Joel, ma jakąś państwowość pokazać, ma jakąś strukturę pokazać, że nie będzie to jednoczesne. Jakby te owoce będą przynoszone stopniowo. To dla mnie jest lekcja z pieśni nad pieśniami. Myślę, że zauważyliście, że chociaż temat był stosunkowo wąski, to nie zdążyliśmy go przebadać. Zostało nam bardzo ciekawy list do Rzymian, który niesie również. Warto go zapamiętać z tego względu, że w liście do Rzymian o oliwie jest jedna rzecz. Jest pokazana bardzo ważna chronologiczna część, że zupełność pogan, gdy wchodzi zupełność pogan, odchodzi zatwardziałość od Izraela. Czyli pokazany jest znak, moim zdaniem, znak zakończenia powołania. Warto o tym miejscu również pamiętać. I tak zbliżyliśmy się do końca badania. Myślę, że da nam to wiele myśli do osobistych przemyśleń i być może kiedyś zajmiemy się innymi owocami albo w badaniach, w zborach po prostu poszerzymy te nasze spojrzenia, które tutaj zobaczyliśmy.